Nie, tutaj chyba nikt.
No, ale myślałem, że tu jest taka, a jednak głośna rozpielniczka.
To już możemy zaczynać?
Tak. A to pani.
Tak. Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Szczerze mówiąc, myślałam, że sesja trochę opustoszy to miejsce, ale widzę, że jest zupełnie odwrotnie. Być może to już są osoby kwalifikowane. Chciałam powiedzieć na początku o kilku rzeczach. Po pierwsze, że spotykamy się tutaj w ramach Pogotowia Poetyckiego, które w tej edycji prowadzi Andrzej Sosnowski. I wszystkie spotkania właściwie układają się w taki cykl wiersz. I po grudniowym wierszu i śnie spotykamy się teraz w nowym roku na wierszu i jawie, tak? Dobrze pamiętam. I w pierwszej części spotkania właśnie usłyszymy taką, w cudzysłowie, pogadankę na temat wiersza i jawy, a w drugiej części spotkania odbędą się indywidualne konsultacje z kilkoma osobami, które przysłały swoje zgłoszenie i zostały na te konsultacje wybrane przez pana Andrzeja Sosnowskiego. Jednocześnie pragnę zaprosić od razu na przesyłanie zgłoszeń na następne spotkania, na spotkanie lutowe. Odbędzie się pod koniec lutego i wtedy początek, ta pierwsza część spotkania będzie pogadanką pod tytułem Wiersz i śmiech. I jeszcze kilka rzeczy, które chciałabym, mogę powiedzieć przed tym, zanim zaczniemy, zanim nam umknie, że 6 lutego odbędzie się spotkanie, podczas którego będzie miała miejsce premiera dwóch książek, no i naszego tomiku Marcina Sendeckiego, na który chyba trochę długo czekaliśmy, tomik Trap. Jego premiera 28 stycznia w księgarniach i na naszej stronie będą materiały związane z tą książką, a 6 lutego odbędzie się spotkanie z nim oraz z Dariuszem Suską, którego Czysta Ziemia ukaże się z kolei 4 lutego. I Czysta Ziemia będzie to książka nieco większa, ponieważ będzie zbierała dotychczasową twórczość poetycką Dariusza Suski, plus pojawi się w niej 11 premierowych wierszy zapowiadających nowy tom. Co jeszcze? Chcę przypomnieć, że czekamy na zgłoszenia na projekt Połów do końca kwietnia, ale jeżeli ktoś przyjdzie do zgłoszenia wcześniej i zainteresuje, wtedy oczywiście ta osoba zostanie też wcześniej wybrana i zaproszona do uczestniczenia w połowie. Chciałabym też, jeżeli ktoś jeszcze o tym nie słyszał, powiedzieć o nowym projekcie Nakręć Wiersz. Jest to stosunkowo świeża rzecz, świeży projekt, którego finał będzie mieć miejsce podczas tegorocznego Portu Wrocław. Jest to projekt skierowany zarówno do osób piszących, jak i tworzących czy pracujących w filmie, w cudzysłowie znowu. Chodzi o klip do wiersza. Może to być wiersz publikowany, może to być wiersz premierowy. Szczegóły tego regulaminu, szczegóły regulaminu i projektu są na naszej stronie internetowej. Myślę, że to jest projekt bardzo ciekawy i jeżeli ktoś na przykład ma znajomych, którzy zajmują się w jakiś sposób filmem czy tworzeniem jakichś krótkich klipów, można wejść we współpracę, stworzyć taki zespół pracujący nad danym klipem i przesłać swoje zgłoszenie, a jest o co walczyć, bo prezydent Wrocławia ufundował 10 tysięcy nagrody za najlepszy klip, a nagroda publiczności to 2,5 tysiąca ufundowana przez firmę Instal Projekt. Także zapraszam do nadsyłania zgłoszeń na Nakręć Wiersz, na Połów, no i w najbliższej przyszłości na Pogotowie Poetyckiej konsultacji z panem Andrzejem Sosnowskim. I to chyba wszystko, możemy zaczynać, tak? Dobrze, to oddaję głos teraz panu Andrzejowi.
Dobry wieczór państwu. Dziękuję bardzo pani Annie za miłe wprowadzenie i chyba bardzo wiele ciekawych rzeczy się pojawiło. Między innymi występy autorów Marcina Sendeckiego i Dariusza Suski, które chciałbym polecić państwu, bo obaj autorzy bardzo zacni. A książka Marcina Sendeckiego pod tytułem Trap to bardzo poważna rzecz. Także gorąco państwu polecam. I spotykamy się od kilku miesięcy tutaj i tak jak pani Anna mówiła, rzeczywiście tytuł każdej pogadanki, może bez cudzysłowu tym razem, tylko po prostu pogadanki, to jest wiersz i coś tam. Więc zastanawiałem się ostatnio nad tym cyklem, który został wymyślony bardzo szybko. I pomyślałem sobie, że ma on większy sens niż mi się zdawało. To znaczy wydawało mi się, że nie ma żadnego sensu. A wydaje mi się, że on jednak ma jakiś sens, jeśli chodzi przynajmniej o układ rzeczy, które się dzieją jedna po drugiej. Niektórzy z Państwa, z pewnością nieliczni z Państwa mogą pamiętać, że na samym początku był wiersz i muzyka, potem był wiersz i taniec, potem był wiersz i seks, a potem wiersz i sen. Także w grę wchodziło niebezpieczeństwo, że seks, sen, że następne słowo będzie bardzo podobne, bo odkryłem to, że seks i sen już są bardzo blisko siebie. Nie w jednym, tylko i wyłącznie znaczeniu. No ale dzisiaj będzie wiersz i jawa. Także połączenie jawy ze snem, oczywiście przeciwieństwo słynne jawy ze snem jest czymś, co nie nastręcza żadnych wątpliwości. Ale takie lokalne sensowności, połączenia jak seks, sen, sen jawa, czy muzyka i taniec, to jakby nie wszystko w tym cyklu. Dlatego, że następne odcinki tego cyklu będą miały tytuły wiersz i śmiech, a potem wiersz i płacz. Pomyślałem sobie, że cały ten cykl robi się jednakowoż, niestety, siłą rzeczy jakby coraz bardziej mroczny. Że mroczność narasta w tym cyklu. Co mogłoby być poniekąd paradoksalne, ale oczywiście są tacy ludzie, którzy uważają seks za coś mrocznego, więc ta mroczność pojawiła się już bardzo wcześnie. Ta mroczność pojawiła się być może już w kwestii wiersz i muzyka, kiedy mówiliśmy o tym, że wiersz ma być może więcej wspólnego z muzyką niż na przykład ze zwykłym komunikatem słownym. Wiersz, który składa się tylko i wyłącznie ze słów i robiony jest tylko i wyłącznie ze słów, ma więcej wspólnego z muzyką, w gruncie rzeczy, niż z tym, co ja robię w tej chwili, czyli z tym, co do Państwa mówię. Jest coś mrocznego w tym już, bo Państwo z pewnością świetnie pamiętają, że Platon, jeśli chodzi o poetów, to on ich generalnie nie lubił i w końcu postanowił ich z Państwa, doskonałego Państwa, które projektował, wyrzucić. Ze względu na to, że poeci kłamią. To, że poeci kłamią, nie jest żadną niespodzianką dla nikogo, kto czyta poezję i kto zna się na poezji, dlatego że poezja oczywiście oparta jest na jakimś kłamstwie. Ale jemu najpierw, bo on długo dochodził do tego sformułowania, dlaczego w ogóle poetów należy wyrzucić en gros, wszystkich po prostu po kolei, bez wyjątku, nie przyglądając się nawet ich tekstom, tylko po prostu jeśli ktoś jest poetą, czyli pisze wiersze, to powinien opuścić doskonałe państwo. A on długo dochodził do tego sformułowania. Najpierw boczył się tylko na pewien rodzaj poezji. I to jest taka subtelność, która być może nie wszystkim jest znana, choć jestem pewien, że większość z Państwa wie doskonale, o czym mówią. Mianowicie on miał pretensje do poezji, którą nazywał muzykę przez 2K. Czyli taka poezja właśnie, o której mówiliśmy na samym początku, czyli w naszym mniemaniu jedyna istotna poezja. Czyli taka poezja, która nie tylko opowiada o czymś, mówi o czymś, wyraża coś, ale równocześnie usiłuje czarować. I on to nazywał muzykę, to znaczy taka poezja, która tak naprawdę podpada pod kategorię muzyki, choćby dlatego, że może być z muzyką wykonywana. I ta poezja mu się nie podobała. Najpierw, zanim jeszcze doszedł do swojego dojrzałego sformułowania o konieczności wygnania poetów z doskonałego państwa, ta poezja mu się nie podobała, ponieważ on uważał, że tutaj jest jakieś szalbierstwo dokonywane na zmysłach. To znaczy takie, że nie tylko, że jest poezja, czyli potencjalnie coś podejrzanego, ale jest jeszcze muzyka, która już całkowicie jest w stanie odurzyć słuchacza, czy też potencjalnego przynajmniej czytelnika. On oczywiście głównie miał na myśli oralne kwestie związane z poezją. Także już w tej muzyce pojawiła się jakaś mroczność. Potem był oczywiście mieszkaniec, który wiąże się z najrozmaitszymi bezeceństwami. Potem był nieszczęsny seks. Potem był sen. I właściwie można by powiedzieć, że już w tym momencie mroczność była bardzo zaawansowana w tym samym cyklu, dlatego że, jak głosi sławne porzekadło, sen rozumu budzi monstra. Na przykład. Więc jeżeli poezja ma mieć coś wspólnego ze snem, ze snami, to już jest niewątpliwie bardzo niebezpieczne. Ale ja tytułem wstępu cały czas, jeśli chodzi o to, o czym dzisiaj będzie mowa, chciałem powiedzieć, że my dopiero do dna tej mroczności zmierzamy i jedną z kwestii, które chciałbym podnieść dzisiaj, jest to, że to dopiero jawa jest przerażająca. Wydaje mi nie sen, z pewnością nie seks, na pewno nie taniec i na pewno nie muzyka, ale właśnie jawa. Jawa jako taka jest czymś już być może bardziej przerażającym. To bym powiedział w tej chwili gwoli efektu, ale powiem jeszcze tytułem zapowiedzi, że naprawdę strasznie zrobi się wtedy, kiedy będziemy mówili o wierszu i śmiechu. A kiedy będziemy mówili o wierszu i płaczu, no to będzie już rozpacz. Po prostu najczystsza rozpacz związana z tym, o czym mówimy. Bo o jakiego rodzaju śmiech będzie chodziło za miesiąc, mniej więcej, bo te spotkania odbywają się co miesiąc, jakiego rodzaju śmiech będzie chodziło za miesiąc, to ja postaram się pokazać Państwu dzisiaj mniej więcej, czy też zapowiedzieć, co to za śmiech będzie. I to będzie taki śmiech baranim głosem. Niemniej jednak bardzo zabawny, bo o to chodzi w poezji, żeby ona była też zabawna. Ale wracając jeszcze na chwilę do poprzedniego tematu, kiedy mówiliśmy o śnie, to oczywiście nie chodziło o to, że wiersze częstokroć się śnią, że wiersze przybierają postać marzenia sennego, bo to są oczywiste rzeczy. Tylko mówiliśmy raczej o języku, o tym, co w języku wiersza częstokroć pochodzi ze snu, co przypomina w języku składnię, czy też gramatykę snu, w jaki sposób wiersz, aczkolwiek tak jak to za chwilę będziemy o tym mówić za chwilę, powstaje na jawie, niemniej jednak, jeśli chodzi o pewne gesty językowe, zachowuje w sobie gramatykę snu. A o tej gramatyce snu mówiliśmy miesiąc temu, więc teraz nie będę powtarzał. Zawsze też czytamy jakieś wiersze i dzisiaj przeczytamy dwa wiersze. Za jakiś czas jeden wiersz Cypriana Kamila Norwida, drugi wiersz Aleksandra Bata w związku z jawą. Jeśli chodzi o jawę, to kilka takich oczywistości chciałbym powiedzieć. Niejako na przekór pewnej mrzonce związanej z poezją, która mogła mimo woli jakoś jednak się umocnić miesiąc temu, kiedy mówiliśmy o wierszu i śnie, że poezja to są jakieś takie właśnie senne fantazmaty, że poezja to są właśnie jakieś takie marzenia snute za dnia, że jest coś w ogóle sennego czy onirycznego związanego z poezją w sensie no, nieszczególnie zobowiązującego, czy nieszczególnie że wiersze się śnią, że nawet tak zwane słynne natchnienie ma coś wspólnego ze snem, że się czasem pisze tak jakby we śnie. To wszystko do pewnego stopnia jest prawdą, a do pewnego nie. I trzeba za każdym razem podkreślać nieustannie rolę jawy, jeśli chodzi o konstruowanie wiersza, o powstawanie wiersza. Że rzecz jest najzupełniej jawna. Ona jawna jest też z definicji, z konieczności przez to, że wiersz w końcu jest tworem jawnym. I tylko i wyłącznie tworem jawnym, więc żadne usprawiedliwienia senne nie wchodzą w grę. Jest taki słynny poemat Coleridge'a, Samuel Tyler Coleridge, angielski poeta romantyczny, który napisał poemat pod tytułem Kubla Khan. I to jest wizja senna. Konwencja wizji sennej jest oczywiście tak stara jak poezja w ogóle, czyli sięga absolutnie najgłębszej starożytności. To znaczy piszę coś i mówię, że to mi się przyśniło. Jeśli chodzi o Kołbrzycha, wszyscy właściwie skłonni są przyznać, że rzeczywiście musiało mu się to przyśnić, ponieważ wiersz jest tak strasznie piękny, że niewiele równie dobrych Kołbrzycz napisał, więc prawdopodobnie musiał spać. A poza tym bardzo dużo opium zażywał, więc prawdopodobnie był to sen wywołany przez opium. Więc opium mowy, sen Kołbrzycha dał początek poematowi. I jak Państwo z pewnością wiedzą, związana ta historia jest anegdotycznie, ale też przysłowiowo z człowiekiem z miejscowości Porlock, który pojawił się w pewnej chwili i Kołbrzycha obudził jakąś trywialną kwestię. Także to jest taki mityczny, jakby mityczna opowieść nieomalże o poecie, który jest w natchnieniu, czyli śni pod wpływem opium i przychodzi jakiś całkiem trywialny człowiek i nagle mu przeszkadza. I w ten sposób poemat urywa się w pewnym momencie. Kołbrzycz pisze, w tym momencie przyszedł człowiek z Porlock, obudził mnie i poemat się skończył. Tak to było, jeśli chodzi o ten bardzo, bardzo piękny poemat. Chodzi o to, że jeśli chodzi o wiersz, bardzo wiele czynności trzeba wykonać piechotą, czyli na jawie, czyli w sposób, który jakby kłóci się z wyobrażeniem dość powszechnym o tym, co poeta robi, jak poeta tworzy. I tutaj kolejna dyktyryjka związana z kwestią chodzenia. Wszystko to jakoś naprowadza nas, mam nadzieję, na jakiś pomysł na to, czym jest pisanie wierszy. Dyktyryjkę znalazłem u francuskiego poety Paula Valéry'ego, który mówił, że różnica pomiędzy zwykłym językiem mówionym albo pisanym prozą, albo zwykłym komunikatem, a poezją jest taka, jak pomiędzy chodzeniem a tańcem. Bardzo to jest ładne i strasznie a propos tego, o czym tutaj mówimy, bośmy mieli przecież pogadankę na temat wiersz i tańc. Także ja się ucieszyłem, czytając tę kwestię u Valéry'ego. Na czym polega ta różnica? Ona polega na tym, że chodzenie, zwykłe chodzenie, tak jakby było niezwykłe, spacer, wędrówka gdzieś, wycieczka do sklepu i tak dalej, zawsze tylko i wyłącznie prowadzi do jakiegoś celu, nawet jeżeli to jest spacer. Prawda? Innymi słowy, cała czynność znika, przepada w jakiś sposób w zestawieniu z tym celem. W momencie, kiedy dotrzemy do sklepu na przykład, to całe dojście do sklepu nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ cel i sklep był tym, co było tutaj najistotniejsze. Czyli w ogóle to wszystko, co mówią na przykład w tej chwili, absolutnie obraca się w jakiś komunikat, który jeżeli komuś z Państwa sprawia przyjemność, albo kogoś z Państwa interesuje, albo nie, to kończy się absolutnie w tym zainteresowaniu, albo braku zainteresowania, albo przyjemności, albo nieprzyjemności. Cała reszta w ogóle nie ma najmniejszego znaczenia. Całkiem po prostu. I to jest chodzenie. Ale taniec nie ma celu. I powracamy tutaj do najważniejszej kwestii, o jakiej nie przestaniemy mówić tutaj i powtarzać to, mianowicie do kwestii, powtórzę ją trzeci albo czwarty raz, do kwestii malarnego, że wiersze robi się ze słuch. Prawda? Niektórych z Państwa znużę, niektórzy z Państwa mogą nie pamiętać tej anegdoty, kiedy malarz Degas mówił malarnemu, że on ma mnóstwo pięknych idei i uczuć, ale wiersze mu nie wychodzą. A na to malarne powiedział, ale drogi Degas, wiersze nie robi się z idei i uczuć, tylko wiersze robi się ze słuch. Na tym polega tylko i wyłącznie na tym polega tajemnica wiersza i poezji. Nie przestając być tajemnicą. W żaden sposób. W żadnej tajemnicy nie rozwikłamy. Przytaczając tę kwestię, jest to absolutnie prawdziwa kwestia. Tylko i wyłącznie za słuch. I te słowa zestawia się na jawie. To znaczy, nie wykluczamy tutaj absolutnie takiej możliwości, że wiersz się pisze sam. Bo każdy z Państwa, kto pisze wiersz, wie doskonale, że czasem wiersz pisze się sam, w pewnym stanie. W pewnym stanie, w którym po prostu słowa się doskonale kleją do siebie i przez jakiś czas, oby przez jak najdłuższy czas, oby od początku do końca, doskonale się ze sobą spotykają i schodzą, ale najczęściej jest tak, że tylko częściowo, że tylko na przykład na samym początku albo tylko w środku wiersza. Bo wiersz może się zacząć od na przykład środkowego wersu jednego, który się napisze i wiadomo, że on nie może być początkiem wiersza, że on musi się znaleźć gdzieś, jest jeden wers i ten wers coś ze sobą pociąga, ale albo coś sygnalizuje, wskazuje na jakąś możliwość tego, że gdzieś na stronie, tu jest ten wers, niech on się nazywa krok od nich na przykład, a tu powinno pojawić się słowo somer, cokolwiek ono znaczy. Ono jest imieniem własnym, więc nic nie znaczy oprócz nazwiska tego właśnie człowieka. Tu powinien być somer, tu o krok od nich, a tutaj jeszcze jakieś na przykład szyć i nić. Coś takiego. Tak jak malarze pracują nad obrazami. Tu musi być czerni, a tu troszeczkę zieleni. A to nie gra i tutaj trzeba wstawić puszkę sardynek. Tu musi być puszka sardynek. Nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co powstanie, co będzie dalej, prawda? I co to będzie znaczyło. Ale ja muszę mieć tutaj puszkę sardynek. Otwartą, z dwoma sardynkami. W środku jedna wystaje troszeczkę przez krawędź. Jeszcze obok widelczyk. Niech leży. Czemu nie kwiat tutaj? Ale jakiś zwiętny. Nie może być, prawda? To, w ten sposób. To wszystko robi się na jawie. I ten właśnie Walerii, którego zacząłem czytać przed przyjazdem tutaj, kiedy wpadłem na tę myśl jego o chodzeniu i o tańcu, bardzo prostą, mówi na przykład, bardzo przekonująco, że nie ma bardziej skomplikowanej sztuki, ani bardziej skomplikowanej w ogóle działalności ludzkiego umysłu niż poezja, niż wiersz. Nie ma, jeśli chodzi o sztukę na przykład. Dlatego, że w żadnej dziedzinie sztuki, ale weźmy tutaj takie najbardziej klasyczne, jak malarstwo, powiedzmy muzyka, takie najbardziej wyodrębnione, nikt się absolutnie nie musi zmagać ze zwykłym chodzeniem. Prawda? To znaczy, trzeba poezję zrobić w jakiś sposób z języka, w którym się chodzi. Na co dzień, w każdej chwili, tak jak chodzimy teraz. Trzeba coś z tego zrobić. Ten język służy do chodzenia najwyraźniej i w nim się chodzi, i nim się chodzi. Ale trzeba zrobić wiersz, który będzie tańcem. Muzyk, kompozytor nie ma takich kłopotów, bo w dźwiękach się nie chodzi. Dźwięk to jest w ogóle już jakieś zjawisko. Prawda? Coś, co przy pomocy paru w miarę prostych reguł związanych z rytmem, z harmonią na przykład, można opanować. Oczywiście źle lub dobrze, lepiej lub gorzej. Niemniej jednak tworzywo jest czymś, oczywiście pomijając tutaj pewne obszary muzyki, tworzywo jest czymś w pewien sposób wyodrębnionym i gdzieś tam. Natomiast tutaj trzeba to zrobić w czymś, co jest jakby najbardziej zbrukane i wymiętoszone i zmęczone, w materiale kompletnie zmęczone, wyrobić coś, co jak mówił Malarma, byłoby świętym językiem. To znaczy, nie chodzi o to, żebyśmy podziwiali święta, tylko chodzi o to, żeby język świętował sam siebie, pokazując to, czym jest. I to twierdzi Walerii, twierdzą inni, to jest kwestia jawy. Właśnie tego, co się robi ze słowami na jawie. A trzeba zapanować nad takimi rzeczami jak brzmienie. To jest coś, co w chodzeniu przepada całkowicie. Prawda? Bo jak się chodzi, mówię teraz o zwykłym chodzeniu, no to, to idziemy szybciej lub wolniej. Ale niespecjalnie zależy nam na tym, żebyśmy wykonywali jakieś niezwykle rytmiczne i piękne kroki. Powiedzmy, że coś takiego pojawia się na wybiegu dla modelek. Ale na wybiegu dla modelek wszystkie modelki chodzą tak samo, więc nie ma mowy o wierszu. Prawda? Jest to tylko pewien sposób chodzenia. Więc trzeba zrobić brzmienie w czymś, co używane jest nie ze względu na brzmienie. Chyba, że mamy na myśli jakieś popisy retoryczne. Oczywiście w klasycznej retoryce zwracano uwagę na brzmienie, dlatego retoryka jest tak ważną częścią poetyki. Bo zanim zaczęto formułować poetyki najrozmaitsze, jeśli chodzi o poezję, zajmowano się retoryką. Czyli tym, co można zrobić z językiem, ażeby kogoś przekonać do czegoś. Najchętniej do czegoś niesłusznego, nieprawdziwego, niesprawiedliwego, zdrożnego, ale takiego, że ten ktoś zostanie przekonany w taki sposób, że nie będzie o tym wiedział, że został przekonany do złego. To jest klasyczna nauka retoryki. Tam się mówiło wiele o brzmieniu. To brzmienie może sprawić to, że jeżeli się odpowiednie słowa ze sobą połączy, to brzmienie będzie tak mocne, że ktoś absolutnie ulegnie. Przestanie myśleć niczym. Skandal. Ale to jest w języku. Brzmienie i sens. Trzeba te dwie rzeczy pogodzić ze sobą. Brzmienie i sens. To, co rzeczywiste i to, co nierzeczywiste, to, co wyobrażone. To, co wyśnione i to, co na jawie. Logikę i składnię. Te wszystkie rzeczy wchodzą w grę, kiedy się pracuje nad językiem, a kiedy się pisze wiersz. I to jest czysta jawa. Wykluczając te Coleridge'owskie, albo przynajmniej biorąc je na widz, te nadzwyczajnie zupełnie nadprzyrodzone chwile w gruncie rzeczy, kiedy rzecz wybrzmiewa niejako w jednej chwili i po prostu powstaje jako jakiś ideę. Oczywiście jest jeszcze jeden wymiar jawy, bo ten był taki absolutnie oczywisty, związany przede wszystkim z przesądem czasem kojarzonym z autorami wierszy, że oni są w jakiś sposób nieprzytomni. Że istnieje jakiegoś rodzaju nieprzytomność, jeśli chodzi o wiersz. Otóż tej nieprzytomności nie ma. To jest z pewnością inny stan, kiedy to pisze wiersz. Ale przytomność i jawa, jawność uczestnictwa w tym stanie są czymś, co jest czasem na najwyższym poziomie intensywności, jaki można sobie wyobrazić. Natomiast wiersze, o których moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, chwilę porozmawiać, dotyczą jakby innego aspektu jawy. To znaczy wiersze, które bez jawnej myśli, bez absolutnie przytomnej myśli nie mogłyby powstać. I to myśl, znaczy innymi słowy takiej myśli, która już z omilią, z synnością, z marzycielskością nie ma absolutnie nic wspólnego. Czyli wiersze, które w jakiś najjawniejszy sposób, na jaki je stać, chcą powiedzieć coś absolutnie prawdziwego w takiej perspektywie i w takiej przestrzeni, w której poezja właściwie generalnie słabo się czuje. I stąd moja propozycja, żebyśmy przeczytali wiersz w Weronie. Nie wiem, czy Państwo mają egzemplarze tego wiersza. Tu będziemy mieli jeszcze zabawę dodatkową związaną z Weronie. Ale taką jak najbardziej a propos Państwa, którzy piszą. Dlatego, że mamy dwie redakcje tego samego wiersza. dwie wersje napisane przez Norwida, wiersza w Weronie, który jest, jak sądzę, dość znanym, dobrze znanym wierszem. Dwie redakcje tego wiersza. Jedna jest wcześniejsza, druga jest późniejsza. Ja nie będę ukrywał, która jest wcześniejsza, która jest późniejsza, ale oczywiście w momencie, kiedy są takie dwie redakcje, dwie lekcje, dwa teksty, to oczywiście jest bardzo interesującą rzeczą dla wszystkich praktykantów i teoretyków, którzy zajmują się poezją, zobaczenie, na czym polegają zmiany, co one mogą znaczyć, gdzie jest lepiej, gdzie jest gorzej.
Tego rodzaju rzeczy.
Dlaczego zmiany? Po co zmiany? Także takimi detalami będziemy mogli się za chwilę zająć też w Weronie i w Weronie. Wersja po lewej stronie, jeśli dobrze rozumiem, Państwo mają po lewej stronie wersję z numerkami przed strofami. Tak, to jest wersja wcześniejsza. Natomiast wersja po prawej stronie to jest ostateczna wersja tego wiersza, jaką Norwid napisał. Widząc ją jako doskonalszą od tej pierwszej wersji. Ostateczna wersja. Także przeczytajmy ten wiersz. I zaraz zajmiemy się znowu jawą, ale może najpierw spójrzmy na wiersz. Mamy w Weronie po lewej stronie, to nawet jest do rynku. Nad Capuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. On nam tutaj każe zrobić jakąś pauzę. Proszę zwrócić uwagę, że po lewej stronie mamy numerki, po prawej stronie, w tej wersji ostatecznej, nie mamy tych numerków. To, że on stawia numerki w tym pierwszym wierszu, jest, proszę Państwa, widzą to Państwo doskonale, niezwykle dziwne. Właściwie nie dziwi to, że on z nich zrezygnował. Z drugiej strony nie można być chyba całkiem pewnym, że ta rezygnacja była czymś słusznym.
Bo po prawej stronie dwa wyśniki, nie wiem, czy to nie pokażą.
Tak, to zaraz do
detali. Tak.
Do detali dojdziemy zaraz. To jest taki...
Nawet wyleciały numerki, to coś tam jeszcze tam męczy.
Tak. To, żeby numerować cztery strofy, każda składająca się z trzech wersów, 1, 2, 3, 4, to jest niezwykle dziwny zabieg. Absolutnie dziwny. Coś takiego, prawda? Jeden. Tak jakby on zaznaczał tym samym jakąś niesłychaną skończoność każdej strony. Prawda? Tak jakby każda była wyodrębniona jako rzecz oddzielna. Nad Capuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, na rozwalone bramy do ogrodów i gwiazdą zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Julietty, że dla Romea ta łza z nad planety spada i groby przecieka. A ludzie mówią, i mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Bardzo proste. Jak Państwo wiedzą, to zapewne ten wiersz można całkiem ładnie zaśpiewać. Była taka, nie wiem, czy Państwo kojarzą, piosenka, którą śpiewała pani Wanda Warska swego czasu. Bardzo pięknie. Ja nie zaryzykuję przytoczenia tej melodii. I drugie w Weronie, nad Capuletich i Montekich domem, spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Patrzy na gruzy połamanych grodów, na obalone furtki do ogrodów, i zrzuca gwiazdę ze szczytu. Cyprysy mówią, że to dla Julietty, że dla Romea łza to z nad planety spadła i w groby przecieka, a ludzie mówią i mówią uczenie, że to nie są łzy, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. I potem jeszcze jest ten klasyczny, późny, szalony, norwidowski dopisek. W Weronie w nocy roku arcydawnego pisał był sługa. Tym możemy się nie zajmować. I co Państwo powiedzą o tych dwóch wierszach? Jak Państwo je widzą? Panie szczególnie.
Nie będziemy mieli dokładnych zmian, bo to bezsensu.
Nie, to jest... Każdy moment wierszu jest... Każdy moment wierszu, proszę Państwa, jest absolutnie istotny. Każdy przecinek. Każdy przecinek. Ale może najpierw jakieś ogólne wrażenia. Co Państwo sądzą o wierszu w ogóle i o dwóch postaciach tego wiersza? Który się Państwu bardziej podoba?
Drugi jest mniej palący, jest bardziej trudny tego widzieć jako całość. Czy owszem są te myślniki, ale to i tak jest dużo bardziej całościowa konstrukcja niż taka pojedyncze te cyfry już narzucają jakąś taką pauzę między wierszami. Po drugie, wersja wyrazu. Chyba lepiej to jest, tak mi się wydaje. Plus też pojawiło się parę przycinków, parę zniknęło. Też to jest zmienia czytanie tego tekstu. Przecież wiadomo, pauza tutaj pauzy nie ma momentami, więc należałoby je. Znaczy nie wszystko wiadomo, ale parę zniknęło. Nie wszystko pojawiło się, musimy się przytoczyć.
Ktoś jeszcze z Państwa chciałby skomentować tam? Te dwa. Dobry wiersz? Mnie się wydaje, że wielki. Mnie się wydaje, że absolutnie wielki wiersz. No ale tak, bo mowa była o jawie. Na czym ona by tutaj polegała? Na tym, że to jest właściwie, skoro już została przytoczona ta pani, która śpiewała ten wiersz, to jest właściwie piosenka. Rzecz absolutnie niewymuszona, prawda? Zgadzam się z Państwem. Właśnie prostota tego wiersza jest uderzająca. Ten wiersz właściwie nie ma żadnych zagadek. Oprócz tej jednej być może, która polega na tym, że w tym wierszu dokonuje się w postaci nie aforystycznej, ale lirycznej, poetyckiej, drobiazgu, całkowita definicja zmiany sposobu myślenia, tak zwanej zmiany paradygmatu, zmiany filozofii, całkowita rozpacz upadku jednego świata i pojawienia się innego świata. Prawda? Na tym polega ten wiersz. On o tym mówi. On o tym mówi, a właściwie nie można powiedzieć, że on o tym mówi, on to jakoś wykonuje. Najlepiej jest wtedy, kiedy wiersz coś wykonuje. Nie mówi o czymś, ale coś wykonuje, coś odgrywa. I to jest właśnie jawność tego wiersza, dlatego że niczego takiego, zmiany paradygmatu, zmiany filozofii, zmiany sposobu widzenia świata nie śnią się ludziom. To nie jest kwestia snu. To jest kwestia po prostu wyprowadzenia bardzo subtelnej melodii lirycznej z przemyślenia, które właściwie obejmuje całość od XVII do XIX wieku. To, co się wydarzyło pomiędzy XVII a XIX wiekiem, znajduje się w tym wierszu. Prawda? Czyli mamy tak, w Weronie i to jest oczywiście odwołanie do Romea i Julii. Prawda? I zaczynamy od Romea i Julii. W ogóle Romeo i Julia go interesują. Szekspir, XVII wiek, przełom XVI-XVII wieku, to jest w tym wierszu jakby punkt wyjścia, punkt zmiany tego paradygmatu. Bardzo słusznie oczywiście, dlatego że u Szekspira następuje załamanie całego porządku bosko-królewskiego. Ten porządek ulega całkowitemu rozbiciu i pozostają łzy i kamienie. Także on namierza swój obiekt bardzo precyzyjnie. Nad Capuletti i Montecchi domem spłukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu. Tak zwane poezjowanie tych odbytów. Więc poezja. Nie mam wątpliwości, że mamy do czynienia z poezją, która trzymana jest na krótkiej smyczy. Ale jest poezja. Nie lat Capulet i Montekizolom, ale to oczywiście przez odwołanie, bo wiadomo, że chodzi o romantyzm. Spłukane deszczem, poruszone gromem, tylko tak poeta potrafi powiedzieć, prawda? W cudzysłowie, spłukane deszczem, poruszone gromem. On się nudzi, kiedy to pisze, niewątpliwie. Spłukane deszczem, poruszone gromem. Łagodne oko płynki. Oko będzie mu potrzebne, żeby łza. Patrzy na grozę nieprzyjaznych grodów. To, co się tutaj dzieje, to jest dopowiedzenie tego, co mamy w pierwszej zwrotce. Oto, proszę Państwa, jest poezja. To jest kłamstwo. Poezja. Na tym ona polega. Na czym polega kłamstwo poezji? Na tym, że mówimy łagodne oko błękitu. Ale że mówimy oko błękitu. Nie ma czegoś takiego jak oko błękitu. Kłamstwo, łagodne oko błękitu, patrz. Niebo nie patrz. Ja patrzę. Pani patrzy. Pan patrzy. Pies patrzy. Niebo nie patrzy. Łagodne oko błękitu. Patrzę na gruzy nieprzyjaznych grobów. To jest historia. Teraz. I wszystkie fikcje, które sobie czasem wyobrażamy w związku z tym, że niebo patrzy na historyczne nieszczęście ludzi. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grobów, na rozwalone bramy do ogrodów i gwiazdę zrzuca ze szczytu. Fikcja się potęguje. Potęguje się poezja, potęguje się to, co lubimy. Potęguje się to, co lubimy, czyli to, co wydaje nam się piękne w jakiś sposób. I gwiazdę zrzuca ze szczytu. Cyprysy mówią, widzą Państwo ten moment ironiczny, tutaj cyprysy mówią, cyprys to jest drzewo żałobne, prawda? To jest symbol żałobny. Cyprysy mówią, że to dla Juliety. Tak mniej więcej wygląda sfera, którą chcielibyśmy stworzyć wobec tego zdarzenia, które tutaj się odbywa. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, bo przecież współczujemy z tymi nieszczęsnymi kochankami, którzy są fikcją poetycką, stworzoną przez Szekspira. Nie ma Juliety i nie ma Romeo. Są tylko w książce, w literach. Że to dla Juliety, że dla Romea ta łza znad planety. Ślicznie to jest napisane. Zaraz na planetę spada. I groby przecieka. Tu jesteśmy sprowadzeni gwałtownie na Ziemię, ale to są oczywiście groby tych nieszczęsnych kochanków. Spada i groby przecieka. A ludzie mówią w nowej epoce. Tak teraz jest, mówią. To się skończyło. A dzisiaj mówimy tak. A ludzie mówią uczenie, że to nie łzy są, ale że kamienie. I że nikt na nie czeka. Prawda? Poznaliśmy od nowa. Ta, która jest podana nas całkowicie na jawie. To jest wszystko, co on ma do powiedzenia na temat. Na temat bądź co bądź przed bardzo poważnej sprawy. czyli ironii romantycznej. To jest wiersz ironiczny. Wiersz ironiczny, za chwilę będziemy mieli następny wiersz ironiczny, ale to jest wiersz doskonale ironiczny w sensie romantycznym. Był taki teoretyk wczesnego romantyzmu niemiecki Friedrich Schlegel, który mówił o tym, że cała nowa sztuka, czyli sztuka romantyczna, to jest bezustanna oscylacja entuzjazmu i ironii. Co można by w skrócie przedstawić w ten sposób. Entuzjazm w ogóle pozwala cokolwiek napisać. Ironia, to co napisane, musi sprowadzić na ziemię. I tak rozumiał sztuką romantyczną. Bardzo chyba celnie w jednym zdaniu. Gdyby była tylko ironia, nie dałoby się napisać nawet jednej linijki wierszu. To potrzebny jest powiew tego entuzjazmu, który pozwala powiedzieć: Cyprysy mówią. Rozpoznają Państwo poezję w tej konstrukcji. Cyprysy mówią. Tylko i wyłącznie wielki entuzjazm pozwala powiedzieć: Cyprysy mówią, bo Cyprysy nic nie mówią. Niemniej jednak od niepamiętnych czasów w poezji Cyprysy mówią. Romantyzm w tym norwidowskim tutaj, czy szwedlowskim wariancie, który obowiązuje do dzisiaj, mówi entuzjastycznie, możemy powiedzieć: Cyprysy mówią, ale potem będziemy musieli powiedzieć: kamienie. To nie łzy są, nie łzy, prawda, teraz spadające meteory, spadające gwiazdy, to nie żadne łzy, kamienie. Po prostu lecą kamienie, nikt na nie czeka. Jeszcze, co by to było, gdyby jakiś spadł na przykład. Wtedy mielibyśmy się spyszne jako miłośnicy poezji i łez spadających z nieba. Ale to są poważne sprawy tak naprawdę. Nie poezja, tylko poważne masy kamienia, które lecą przez przestrzeń kosmiczną i grożą zagładą. Po prostu. Taka jest prawda. Także to jest wiersz, który rozgrywa jakby to napięcie, którego Norwid, jak i inni romantycy, zresztą Mickiewicz, podobnie Słowacki, są doskonale świadomi, że rzecz została postawiona na ostrzu noża i teraz trzeba na tym ostrzu noża pracować, bo nie chce się być jakoś specjalnie naiwnym, naiwnie entuzjastycznym. A z drugiej strony całkowita ironia jest absolutnie zgubna. To jest wiersz oczywiście napisany bardzo klasyczną miarą. Prawda? Widzą Państwo, że on całość, i tutaj za chwilę wrócimy do pewnej kwestii, którą Pan Przemysław przed chwilą powiedział, bo dzieje się jedna dziwna rzecz w wersji późniejszej. Jedenastki są. Jedenastce sylabowiec w najpopularniejszym, najczęściej spotykanym formacie 5 plus 6. Nad Capuletem i Montechi domem, spłukane deszczem, poruszone gromem. 11, 11, wers po wersie, spłukane deszczem. 5, poruszony gromem, 6 i potem 8, łagodne opogłębnie. Cały wiersz jest napisany w ten sposób. Czyli 5 plus 6, 5 plus 6, plus 6, 8. 5 plus 6, 5, 5 plus 6, 8. 5 plus 6, 5. Natomiast jest jedno miejsce fascynujące, ale to o tych zmianach, prawda? Państwo mają stosunek do jakichś zmian poszczególnych drobiazgów? Pan Przemysław już mówił o pewnych zmianach, ale ich jest całkiem sporo. Ale proszę zwrócić uwagę na wersji ostatecznej. Raz, dwa, trzy, cztery. Ósmy, czyli środkowy wers w trzeciej zwrotce. Że dla Romea łza to. Widzą Państwo, że dla Romea łza to jest nad planetą. To jest 11, ale to jest 7 plus 4. Nie 5 plus 6, ale 7 plus 4. Dlatego, że on wprowadza, tam jest nieakcentowane to i jest przecinek, więc nie da się tego inaczej przeczytać. Że dla Romea łza to z nad planety, to jest przez przecinek wyznaczona ta osoba.
Szczególnie jak nie było to, co brzmiało dietycznie. Miał z metrów i miarę i tak dalej, i ilość tyle, bo źle miał zaznaczone planety, to by...
Nie mógłby tego zrobić.
Zlewałoby się kompletnie do metody.
Ale nie może tego zrobić, ponieważ musi trzymać jeden.
Nie wiem, nawet gdyby, teoretycznie nie musi trzymać.
Może tego zrobić. Natomiast to jest moment, ja powiedziałbym, nieomalże dadaistyczny. To jest prawie. On to zrobił celowo tutaj, w tym miejscu, dlatego że ten wiersz pierwszej wersji, która mi się bardziej podoba niż druga, pierwszej wersji wydał mu się później zbyt płynny. zbyt regularne. 11, 11, znaczy 5 plus 6, 5 plus 6, 8. 5 plus 6. Postanowił wprowadzić dysonans, który by zaznaczał jakiś kryzys w tym wierszu. I zrobił właśnie to. Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea łzato. Proszę Państwa, to dla Juliety, że dla Romea łzato. To jest prawie niezrozumiałe. Dla Romea łzato. Co to znaczy łzato? Dla Romea łzato. Takich rzeczy się nie robi. To jest dysonans wprowadzony absolutnie celowo tutaj, żeby ten wiersz się w tym momencie już zdemistyfikował, odkłamał. Że nie jest tak pięknie, prawda, że Cyprysy mówią, że to dla Juliety, że dla Romea łzato z nad planety spadła i groby przecież. Ten wiersz się tutaj dadaizm robi się czymś całkowicie dysonansem.
Odkręca w koiranie i pozbawia patosu.
Tak jest. Tak, dokładnie. Zdejmuje całkowicie tutaj liryzm i patos, żeby to zazgrzytało. Wprowadza zgrzyt. Żeby ten wiersz nie toczył się aż tak śpiewnie, tak idyllicznie, tak sielankowo, jak mu się wydawało, że ten pierwszy brzmi. Ale poza tym, jakieś inne zmiany? Coś Państwo by... Mi się strasznie podobają na przykład na rozwalone bramy do ogniów w pierwszej wersji.
No, obalone płytki dzisiaj to w ogóle nie wiem, że obalone to jest leżenie jakieś tak wiem, się pojawia.
Tak. Bliskie Norwidowi, ale chyba jeszcze nie w języku tamtych czasów. Na obalone furtki do ogrodów. Jakoś bardzo dziwna ta zmiana jest na obalone furtki do ogrodów. Znaczy dźwiękiem można było pójść, bo on przeszedł najpierw z nieprzyjaznych, patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów. Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów. Może gruzy nieprzyjaznych mu jakoś źle brzmiało, ale może irytowała go płaskość tego wersu. Bo to, że grody są nieprzyjazne, prawda? Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów. A to jest jakoś oczywiste. Połamane grody są, wydaje mi się, cokolwiek przeszarżowane. Patrzy na gruzy połamanych grodów. To znaczy taki, jak przybóź, który bardzo Norwidę lubił. Ale nie jak nory połamanych grodów. Na obalone furtki do ogrodów. Jak mamy tak, jak mamy ten renesans tutaj włoski, to powinniśmy mieć bramy do ogrodów, a nie furtki do ogrodów. Obalone furtki do ogrodów.
A może to jest ta gorzka ironia, czyli spuszczenie stąd ten dopisek na samym końcu. W stosunku też do samego siebie. Rezygnacja z wielu rzeczy, z tego właśnie patosu, z tej wiary, z tej przemiany, wszystko na nic.
Może właśnie rezygnacja z rozmaitych wysokości, tam gdzie mógł tak.
I że nikt nie czeka. Tak.
Ale ten dopisek wskazywał przeciwną drogę, przecież on, ja nie doszukuję się tej ironii.
Ja dopiskiem się w ogóle, to są norwidowskie dopiski pod późnymi wierszami. On miał coś na myśli i ja nigdy się tym specjalnie nie zajmowałem, tym mówiąc, co on miał na myśli. Sługa,
tak.
Tutaj, to znaczy mógł ironicznie podejść do własnego wiersza wczesnego, obniżyć jego ton, i podnieść samego siebie na samym końcu. Wynieść siebie w pewnej takiej skromności. Pisałem w Weronie, roku pańskiego, sługa. To, co poeci dopisują do swoich wierszy, to w ogóle są najczęściej okropne. Rozwiązał inwersje rozmaite, prawda? I nie mamy i gwiazdę zrzucę ze szczytu, tylko i zrzuca gwiazdę ze szczytu. Wyprostowanie, uprozaicznienie w kilku miejscach, wprowadzenie dysonansów z łzato. I do rzucenia tego w i w groby przecieka. I groby przecieka. Bardzo ciekawa konstrukcja ta. I groby przecieka. W pierwszym wierszu. W groby przecieka.
Szanowni, pytanie, czy nasze istnieje możliwość, żeby zrobić, czy to w stepa germańskie?
No, to
nikt nie czeka, tak. Nikt nie woła.
Nie. Ja? To oczywiście. To wcześniejsze. Także tak wygląda praca i wprowadzenie do ironii. Wprowadzenie do ironii, którą możemy jeszcze obejrzeć w wierszu Aleksandra Waka. I to znów cały czas w kontekście jawy. Bo ten wiersz Wakowski, to on już w ogóle, bo wiersz Norwidowski, wiersz Norwidowski jest romantyczny właśnie w tym szlaglowskim sensie, to znaczy jest w nim liryczny entuzjazm, aczkolwiek bardzo stonowany, ale niemniej jednak on wypróbowuje te tropy, patrzy, prawda, niebo patrzy, cyprysy mówią, łzy spadają. Uwaga, to jest 100 lat później, nie ma już ani śladu po tym. Proszę zobaczyć, jak bardzo przytomny i jak doskonale odczarowany, bo mówimy też o pewnym odczarowaniu poezji, przez ironię, jak bardzo odczarowany jest to wiersz. Jeżeli wyraz istnieje, ma mieć sens jakikolwiek, to odnieść się winien do czegoś, do czego można powracać. Tymczasem powrotu nie ma. Wszystko jest jednorazowe. I zanim istnieć zaczęło, już i przestało istnieć. Uwaga, zaczęło, przestało, są bezzasadne na równi. A alternacja jest i nie jest, nie jest następstwem w czasie. Dzieje się poza czasem, o ile dzieje się, wolno to zastosować. Przeto wróćmy znów do esencji. Z nią, bo jesteśmy pewniejsi. Ją, bo sami tworzymy. Ona nie jest zależna ani od tego, czy jest, ani od tego, czy nie jest. Jak dobrze powracać do dawnych, zgardzonych pojęć. Notabene. Potoczny jest sens tego wróćmy. Tak na przykład wrócił Odys do Penelopy. Do niej, która zna sekret, że trzeba tkać i pruć. I znowu tkać i pruć. Jak Państwo widzą ten całkowicie odczarowany wiersz? Może on nie jest całkiem odczarowany? Sceneria jest kamienna, kamienista. To jest jakby 100 lat późniejsza kontynuacja tego wiersza Norwida. Oczywiście tego w ogóle nie widać w żadnych innych. To widać tylko w pewnego rodzaju konstrukcji teoretycznej, że tak jest. Tam okazało się, że cyprysy nie mówią, że spadają kamienie. A tutaj punktem wyjścia w ogóle jest jakaś taka heraklitejska historia, prawda? Coś z heraklitejskiego, ale to nie musi być wcale Heraklit, to może być jakakolwiek inna starożytna mądrość. Jeżeli wyraz istnieje, ma mieć sens jakikolwiek, to odnieść się winien do czegoś, do czego można powracać. Jeżeli nie można do niczego powracać, to nie można innymi słowy powiedzieć o czymś, że coś istnieje. I dlatego nazwałem to kwestią heraklitejską, bo oczywiście istnieje ta słynna rzeka, do której ciągle wracamy, do której dwa razy nie można wejść. No, takie było widzenie heraklitejskie, że nie można o niczym powiedzieć, że jest, ponieważ wszystko jest zawsze, w każdej chwili już czymś innym niż jest, zawsze w zmianie, więc nie da się w ogóle użyć takiej kategorii, że coś jest. Jeżeli wyraz istnieje, ma mieć sens jakikolwiek, to odnieść się w nim do czegoś, do czego można powracać. Tymczasem powrotu nie ma. widzą Państwo, to są te przytomności jawne. To jest jawny atak na istotę rzeczy. Jak to naprawdę jest? Poezja czasami to robi, ale bardzo rzadko. Tymczasem powrotu nie ma. Wszystko jest jednorazowe. I zanim istnieć zaczęło, już i przestało istnieć. Oczywiście, zgodnie z logiką prowadzoną od samego początku. Jeżeli wszystko jest zmienne, jeżeli do niczego nie można powrócić, to nie można o niczym powiedzieć, że tak naprawdę istnieje. Uwaga, zaczęło, przestało. I tutaj rozkręcana jest ta ironia w postaci już absolutnie takiej nowoczesnej, postromantycznej. Czyli ironia, czyli coś, z czego możemy się śmiać. To jest ten śmiech, o którym będziemy mówić za miesiąc. Prawda? Wszystko jest strasznie zabawne. Po prostu nie ma nic. Ironia postnowoczesna, której bardzo, bardzo śmieszną definicję Państwu powiem za chwilę. Definicja, o której napisał teoretyk i krytyk Paul de Man. Otóż ironia to jest permanentna parabaza alegorii tropów. Permanentna parabaza alegorii tropów. Strasznie to brzmi skomplikowanie. A to znaczy mniej więcej tyle, że to jest to, co robił Norwid w tamtym pierwszym. Tylko, że robił to na niewielką skalę. Mianowicie polega to na tym, że permanentnie, w sposób permanentny w utworze literackim, takim jak wiersz, lub niekoniecznie wiersz, każda figura językowa, czyli każdy trop, figura stylistyczna, ulega permanentnej parabazie, czyli permanentnemu odwołaniu. Mówi się coś i równocześnie się mówi, że tak nie można powiedzieć. I to jest to, co robi Batman. To jest właśnie to. Zdaniem de Mana to jest cecha charakterystyczna literatury postromantycznej aż po dzień dzisiejszy. Że każda poważna literatura właśnie w ten sposób funkcjonuje, to znaczy permanentnie destruuje, niszczy swoje własne figury, wiedząc, że nie można powiedzieć, cyprysy mówią, nie narażając się na śmieszność. Tak mniej więcej można by to powiedzieć. Także proszę zobaczyć, jak wytrwały jest Wad w tym dziele destrukcji. Prawda? Uwaga, zaczęło, przestało, są bezzasadne na równi. On tutaj nawet, to jest również świadomość taka, że każda kwestia językowa jest figurą stylistyczną, czyli tropa. Także nawet takie słowa jak zaczęło, przestało są w gruncie rzeczy czymś, czego nie da się powiedzieć z całą powagą.
O niemożności. Niemożności w ogóle. Każde słowo się wycofuje, każde jest niedobre, każde jest...
Znaczy de Man o tym pisał w eseju pod tytułem Pojęcie ironii, w którym analizował tekst Friedricha Schlegla o niemożności zrozumienia. Niezrozumiałości. I tam była niemożność tego, że tak naprawdę każda figura językowa jest całkowicie nieczytelna, jeśli ją prześwietla. Dlaczego przestało są bezzasadne na równi, a alternacja jest i nie jest. Alternacja jest takim wiązkim słowem tutaj użytym, podprowadzającym wiersz pod dyskurs filozoficzny. A alternacja jest i nie jest, nie jest następstwem w czasie. Dzieje się poza czasem, o ile dzieje się, w cudzysłowie, widzą Państwo, wolno to zastosować. I ten wiersz, tak. To jest strasznie bolesny wiersz, ale on jest niesłychanie uczciwy. Teraz mamy wzmocnienie ironii. Przeto, że zwrócił uwagę na dobór słowa. Przeto. Cały wers zostawił dla tego słowa. Przeto. Jak Państwo wiedzą z własnego pisania, nie jest tak łatwo użyć słowa przeto w wierszu. To jest wiersz z drugiej połowy XX wieku. Przeto. Wróćmy znów do esencji. Prawda? Czy to już jest kwintesencja tej ironii w tym momencie? Do jakiej esencji mamy wrócić, skoro wcześniej powiedzieliśmy, że że nawet nie można powiedzieć o tym, że istnieje, czy jest. Że to wróćmy znów do esencji. Z nią, bo jesteśmy pewniejsi. Widzą Państwo to bo, rzucono to. Z nią, bo jesteśmy pewniejsi. Dlaczego mamy wrócić do esencji? Z nią, bo jesteśmy pewniejsi. Ją, bo sami tworzymy. Ją, bo sami tworzymy. Ale co warta jest esencja, którą sami tworzymy? Skoro mówimy o czasie i o rzeczach, o istnieniu, o życiu, prawda?
Bo sam chyba, że jest wierszem.
Słucham?
Nic chyba, że jest wierszem. Tak. Tkać i pluć.
Tak. I ją bo sami tworzymy, prawda? Owszem, tworzymy sobie takie koncepcje, esencja, sens, prawda, i tak dalej. To wszystko są rzeczy stworzone przez nas. Ona nie jest zależna, zerwany wers ładnie, ona nie jest zależna ani od tego, czy jest, ani od tego, czy nie jest. Prawda? Tu już mamy po prostu pani ludzi całkowicie. Nie może być zależna od tego, czy jest, czy nie jest. Po prostu jest esencja. Wróćmy do niej. Z nią jesteśmy pewniejsi. Jak dobrze powracać do dawnych zgadzonych pojęć. Czują Państwo tę ironię? Dobrze powracać do dawnych zgadzonych pojęć. Do niczego nie wróciliśmy tak naprawdę. Bośmy już usłyszeli, że nie ma nic. Jak dobrze powracać do dawnych zgadzonych pojęć. Na pewno. Potoczny jest sens tego wrócił. Tak na przykład wrócił Odys do Penelopy. A pamiętają Państwo przed chwilą z wiersza, prawda? Wiersz w Weronie zaczynający się od nad Kapulet i Chimon takich domem. Ją bo sami tworzymy. To wszystko, rzeczy, które mam w książce. Jeżeli chcemy coś powiedzieć, odwołujemy się do książki. Tak na przykład wrócił Odys do Penelopy, do niej, która zna sekret. Jakaż nadzieja się tutaj pojawia. Do niej, która zna sekret. I teraz poznajemy sekret, że trzeba tkać i pruć. I znowu tkać i pruć. To jest to, co ten Jerzy wykonał w trakcie całego swojego przybycia. Tkał i pruł. Stawiał jakąś kwestię, potem ją pruł. Jeżeli tkamy i prujemy, co nam pozostaje? Tylko tkanie i prucie dalej. Ale jeżeli kolejność mamy tkamy i prujemy, to w końcu przyjdzie taki moment, że sprujemy i już nie będziemy w stanie dalej tkać. Tkać i pruć. I w ten sposób na jawie, absolutnie przytomnie, przez poeta Aleksandra Wata, zaryzykowana zostaje w wierszu niezwykle ryzykownym i bardzo chwiejnym, kruchym, właściwie coś w rodzaju spojrzenia na to, czym jest pisanie, myślenie, życie. Tkanie i próbie. A również rozumienie. Zrozumiawszy coś, na chwilę przekonujemy się, że zrozumieliśmy coś, co nie jest tak do końca prawdą, a jeżeli nie jest tak do końca prawdą, to okazuje się, że zaczyna nam się próć. Prawda? Tak to jest właśnie w tym wierszu. Podobnie jak u Norwida w tym wierszu. Bo cyprysy mówią, że to dla Juliety jest pewnego rodzaju rozumienie, które zostaje następnie sprutem w tym wierszu ironicznym, kiedy okazuje się, że to nieprawda, nie łzy, ale kamienie i nikt na mnie nie czeka. W ogóle są nikomu nieprzydane. No i to jest akt prucia. I z takiego prucia będziemy się śmiali za miesiąc, a potem będziemy za dwa miesiące płakali jeszcze nad tym samym. I ja już Państwu podziękuję dzisiaj. Dziękuję bardzo. Czy ja trafiam na to pandurę? Bo ja zapraszam do pandurę.
To możemy gdzieś idzie, będę rejestrował. Czy to jest?
Spotkałem się na rynku. Do rynku mam parę.
Aha, to może być.